Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. Autor Milena Kindziuk. Karolowi został na świecie tylko najmłodszy syn, Lolek. Już tylko za niego był odpowiedzialny. Musiał mu pomóc znieść kolejny cios i uporać się z dramatem utraty ukochanego brata, by następnie towarzyszyć mu w dojrzewaniu, zanim wypuści go ostatecznie w świat. Nauczył syna modlitwy do Ducha Świętego. Wkrótce Lolek został przewodniczącym kółka ministrantów w kościele parafialnym. To wtedy, w wieku 12 lat, usłyszał od ojca pamiętne słowa: nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się wystarczająco do Ducha Świętego. Musisz się do Niego modlić. Karol Wojtyła nauczył wówczas syna tej modlitwy. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. Papież wspominał po latach: to była dla mnie wielka lekcja duchowa, trwalsza i mocniejsza niż wszystkie, jakie potem miałem dzięki wielu lekturom i studiom. To w jakimś sensie jemu zawdzięczam napisanie encykliki do Ducha Świętego. Znów padły jakże wymowne słowa syna o ojcu. O tym, że Karol Wojtyła polecił synowi modlić się do Ducha Świętego, Jan Paweł II mówił też przy innej okazji, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku, kiedy spotkał się z młodzieżą. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Silna wiara ojca wywarła bardzo wielki wpływ na jego syna. Jan Paweł II miał tego świadomość. Po śmierci Edmunda Karol jeszcze więcej uwagi poświęcał swemu synowi Lolkowi. Jak do tej pory codziennie z synem uczestniczył w porannej mszy świętej. Znamienne, że za każdym razem, kiedy chłopiec służył do mszy, w świątyni był obecny jego ojciec. On też uczył chłopca dyskrecji w ujawnianiu swoich uczuć religijnych. Uczniowie, którzy wchodzili do kościoła, szczególnie w okresie przed egzaminami, często widzieli obu Wojtyłów klęczących przed głównym ołtarzem, pogrążonych w modlitwie. Znaczący był ten przykład, jaki dawał swemu synowi Wojtyła. Wszyscy w Wadowicach wiedzieli, że pan Wojtyła klękał w domu z synem do pacierza. O tym się mówiło, opowiada Józef Klausner. Mieszkańcy miasta do dziś są przekonani, że to postawa ojca sprawiła, iż chłopiec już wtedy wyróżniał się religijnością. Wstawał rano i uczestniczył każdego dnia we mszy świętej. Był ministrantem. Jako jeden z nielicznych kolegów należał do sodalicji mariańskiej. Eugeniusz Mróz przyznaje, że także i on na tym czasem skorzystał. Razem z Lolkiem i jego ojcem chodziłem wieczorami do kościoła śpiewać nieszpory, które pan Wojtyła i jego syn znali zresztą na pamięć, mówi. Karol zabierał Lolka na pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zbigniew Siłkowski wspominał później. Przekonałem się, że mój przyjaciel, Lolek, doskonale zna dróżki i wszystkie zakamarki kościoła kalwaryjskiego. Wyjaśnił mi, że rok rocznie odbywają z ojcem pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego, uczestnicząc w obrzędach pogrzebu Matki Boskiej. Najważniejsza lekcja. Koledzy Lolka podziwiali jego ojca. Znali go nie tylko z pobytu w mieszkaniu przy kościelnej, lecz także z wycieczek górskich, na przykład w Beskidy, Pieniny czy Gorce, na które Karol Wojtyła zabierał ich czasem bezpośrednio po lekcjach. Pamiętam go. Często przychodził do gimnazjum. Wysoki, szczupły. Wspominał Teofil Bojeś. Wojtyła wychowywał syna w poczuciu obowiązku. Pilnował, by Lolek regularnie uczęszczał do szkoły, by miał odrobione wszystkie lekcje. Niektóre przedmioty uważał za priorytetowe, jak choćby historię. Dlatego sam wprowadzał syna w dzieje ojczyste. Przywoływał kultowe postacie, opowiadał o bohaterskich wydarzeniach narodu polskiego. Czasem też w obecności kolegów Lolka streszczał w domu dzieła narodowej klasyki. Na przykład trylogię Sienkiewicza. Jak prawdziwy bajarz, ojciec Lolka malował im scenę za sceną. Ożywił świętą królową Jadwigę, która w XIV wieku zjednoczyła Polskę z ostatnim nienawróconym na chrześcijaństwo narodem Europy, Litwą, i uczyniła swój kraj przedmurzem przeciw Turkom i na pewien czas europejską potęgą. Kapitan przypominał chłopcom, że groby tych wielkich Polaków znajdują się niedaleko, w krakowskiej katedrze na Wawelu, i że powinni je odwiedzić. Ojciec Lolka miał w domu trochę książek, ale prawdziwą bibliotekę miał w głowie. Jerzy Kluger był zdania, że wielu ludzi z wykształceniem uniwersyteckim mogłoby zazdrościć wiedzy Wojtyle seniorowi, który był niezwykle oczytany. Miał też wyjątkowy dar komunikowania się z dziećmi i młodzieżą. Zapamiętał, że kiedy razem z Lolkiem odrabiali lekcje, nagle nieoczekiwanie wpadał pan Wojtyła i kontrolował, czy chłopcy nadal się uczą, czy zaczynają się bawić. No co, chłopcy? Już wam się znudziło? Sięgał po książkę pełną starych ilustracji. Bohaterskie momenty historii Polski, powstanie listopadowe, prześladowania. Tylu ludzi wyjechało z Polski. Mickiewicz, Słowacki, Chopin. Lolek i Jurek klękali na krzesłach, żeby lepiej widzieć. Zasłuchani, przejęci, wzruszeni. Nie mogą oderwać oczu od pana kapitana, gdy ten zaczyna czytać wiersz Norwida poświęcony Chopinowi. Nic dziwnego, że już wtedy Lolek uważał Norwida za czwartego wieszcza, podczas gdy dla wielu z nas była to zbyt trudna poezja, której nie rozumieliśmy. Był to wyraźny wpływ ojca i jego zamiłowania do literatury. Ojciec Lolka przekazywał nam ważne treści kulturowe. Tłumaczył, co znaczą takie wartości jak patriotyzm, uczciwość. Uczył nas porządku, systematyczności i poczucia obowiązku, mówi Eugeniusz Mróz. George Weigel słusznie zauważył, że we wczesnej młodości pod wpływem ojca i pierwszego kontaktu z polską literaturą romantyczną Karol Wojtyła otrzymał właśnie tę najważniejszą wielką lekcję współczesnej polskiej historii. Że naród polski przetrwał przez swoją kulturę, język, literaturę, religię. Gdy państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Ojciec wyraźnie wpłynął na rozumienie historii przez przyszłego papieża. Wojtyła opracował też specjalnie dla syna słownik polsko-niemiecki i nauczył go tego języka. Stąd przyszły papież będzie mówił po niemiecku z ojcowskim austriackim akcentem. Dzielił pasje aktorskie syna. Karol przywiązywał również wagę do sportu, który sam bardzo lubił i przez który wychowywał syna, stąd na przykład uczył go pływać. Dlatego też przyszły papież świetnie pływał. Wreszcie Wojtyła towarzyszył Lolkowi w jego pasji aktorskiej. Brał udział w przedstawieniach teatralnych, w których jako aktor grał jego syn i w których uczestniczyli też mieszkańcy Wadowic. Pan Wojtyła chodził na przedstawienia syna. Nie wszystkie, ale na niektóre na pewno tak. Chciał zobaczyć grę aktorską Lolka, opowiada Maria Zadora. Był obecny na słynnej Antygonie, w której Lolek zagrał, będąc w 5. klasie. Wspólnie graliśmy Antygonę. Ja tytułową rolę, a Lolek Hajmona. Wspomina Halina Królikiewicz-Kwiatkowska. Aktorka zapamiętała też spektakl Balladyny Słowackiego, w której Lolek zagrał postać Kirkora, a także drugą, Kostryna, gdy okazało się, że aktor mający go grać jest nieobecny. Ojciec był wtedy dumny ze swego utalentowanego syna, który wkrótce zagrał główną rolę w Kordianie Słowackiego. Karol akceptował współpracę syna z Mieczysławem Kotlarczykiem, który reżyserował sztuki najwybitniejszych polskich twórców i uczył Lolusia dykcji, wymowy, ćwicząc na tekstach utworów polskiej literatury pięknej. Znamienne, że do Marii Kotlarczykowej syn Karola zwracał się mamusiu. Karol niekiedy przysłuchiwał się tym lekcjom w domu Kotlarczyków. Bywało i tak, że pomagał młodzieży, służył dobrą radą, miał dar konferansjerski, lubił opowiadać. Słuchało się go z zapartym tchem. Mieszkańcy Wadowic zapamiętali, że Karol Wojtyła, senior, miał poczucie humoru. Lubił żartować, był z natury pogodny. Śmiał się serdecznie, gdy jego syn udanie parodiował profesorów z gimnazjum. Nauczyciel greki z gimnazjum imienia Marcina Wadowity, Tadeusz Szeliski, przezywany przez uczniów Krupą, nienawidził tytoniu i potrafił wywęszyć każdego, kto z tej używki korzystał. Karol, ku uciesze ojca, znakomicie odgrywał scenkę, w której pedagog znajduje w klasie papierosy i wyrzuca je przez okno. Najbardziej jednak Wojtyła cieszył się, gdy Lolek brał udział w przedstawieniach o charakterze religijnym, nad którymi czuwał ksiądz Edward Zacher, katecheta Lolka. Wtedy obowiązkowo brał udział w każdym, tym bardziej, że łączyły się często z uroczystościami w kościele. Były to akademie ku czci Matki Bożej czy ku czci świętych. Po latach papież powie: nigdy ojciec nie stawał na przeszkodzie mojemu zainteresowaniu teatrem. Śmierć Karola Wojtyły. Jakże wzruszony musiał być Karol Wojtyła, kiedy na początku 1939 roku jego syn napisał wiersz poświęcony matce. Brzmi tak: Emilii, matce mojej, nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O, ileż lat to już było, bez ciebie duch skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje. jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, jak się dziś zdaje malutkiem. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą. Daj wieczne odpoczywanie. Wiersz ten, włączony później do tomu poezji Karola Wojtyły, renesansowy psałterz, wyraża tęsknotę, ale też ogromny szacunek i szczerą miłość do nieżyjącej matki, którą syn nazywa zgasłym kochaniem. Z jednej strony jest to wyraz bezsilności wobec śmierci, ale z drugiej także wiary, tak pieczołowicie przekazywanej mu przez ojca, że śmierć matki nie oznacza końca jej życia, ale początek. Stąd mogiła jest biała. Biel symbolizuje doskonałość, czystość duszy, życie wieczne. W chwili zmartwychwstania szaty Jezusa były białe jak śnieg. Biel jest także symbolem nieskazitelności, ideału i świętości. Każdego czasu niech szaty twe będą białe, mówi biblijna księga Koheleta. W ten sposób Karol przedstawiał swą matkę jako kobietę doskonałą, która dała mu życie i ofiarowała swoją miłość. Wskazywał, że ona nadal żyje. Białe życia kwiaty bowiem wskazują właśnie na życie. Kwiat uosabia życie, tajemnice, nadzieje i szczęście. Jest nieśmiertelny jak poezja, która trwa na wieki. Tymczasem nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Kraków był bombardowany. Karol Wojtyła senior ze swoim synem, tak jak wielu mieszkańców miasta, zdecydowali się na ucieczkę. Kierowali się na wschód Polski. Kiedy przemierzyli trasę około 200 kilometrów i dotarli do Sanu za Tarnów, tam zastał ich 17 września 1939 roku. Wtedy dowiedzieli się, że Polskę od wschodu zaatakowali Sowieci. Nie mieli więc po co dalej kierować się na wschód, gdyż dostaliby się pod panowanie Armii Czerwonej. Wrócili do Krakowa, który wówczas znajdował się już pod okupacją niemiecką. W październiku rozpoczął się rok akademicki. Lolek zapisał się na wykłady, ale 6 listopada Niemcy aresztowali i wywieźli do obozu koncentracyjnego grupę 184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczanie mogło być kontynuowane jedynie w systemie tajnym. Karol Wojtyła junior wraz z innymi studentami nocami uczył się w prywatnych domach. Swoje mieszkanie udostępniał studentom, między innymi Juliusz Kdryński. Wtedy też zaczął pracować. W 1940 roku z kartą pracy, Arbeitskarte, w ręku zatrudnił się w zakładach chemicznych Solwaj w kamieniołomach jako robotnik. Z tej pracy utrzymywał siebie i ojca. Przynosił do domu pożywienie. Takie, jakie udało mu się zdobyć. Trochę ziemniaków, cebulę, groch, czasem kapustę. W międzyczasie syn Wojtyły czytał książki. To wtedy właśnie odkrył traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Grignion de Montfort. Maryja, tak jak wskazywał mu ojciec, coraz wyraźniej stawała się dla niego matką. Dużo rozmawiali także teraz na ten temat. Czytali też razem w domu Stary Testament. Jednocześnie Lolek realizował swe literackie i teatralne pasje. Był już wtedy mocno zaangażowany w teatr rapsodyczny. Ojciec na ile mógł podzielał zainteresowania syna. W dalszym ciągu brał udział w jego przedstawieniach aktorskich, a niekiedy nawet w próbach. Razem odwiedzali też zaprzyjaźnioną rodzinę Kdryńskich. I znów rzecz znamienna, że do Aleksandry Kdryńskiej Lolek zwracał się mamo albo mamusiu, tak jak niegdyś do Zofii Pukło w Wadowicach. Wyraźnie szukał matczynych uczuć, namiastki matki. Ojciec Lolka nie protestował. Ojciec i syn razem obserwowali teraz rzeczywistość wojny i razem doświadczali jej trudów. Patrzyli na śmierć, która była wyraźnie obecna w Krakowie. Karol był kiedyś nawet świadkiem rozstrzelania przez Niemców grupy uciekinierów. Wciąż dochodziły do niego coraz to nowsze wieści o kolejnych tragediach. O wywiezieniu do obozów księży z parafii na Dębnikach, czy wysiedleniu Żydów do getta. W święta Bożego Narodzenia 1940 roku Karol Wojtyła senior zachorował. Był słaby, skarżył się na ból serca. Syn sprowadził do ojca lekarza, który przepisał lekarstwa. Nie przynosiły jednak skutku. Jak wspominał Jerzy Kluger, Wojtyła z trudem wykonywał codzienne czynności. Krakowskie mieszkanie Wojtyłów było tak małe, że nie trzeba było wielkiego wysiłku, aby utrzymać je w porządku. Mimo to pan kapitan odczuwał ogromne znużenie. Nawet ugotowanie czegoś do jedzenia lub naprawienie butów kosztowało go wiele wysiłków. Przestał chodzić na wieczory literackie organizowane przez Lolka i jego przyjaciół. Wolał zostać w domu. Ksiądz Mieczysław Maliński, który znał Lolka z tego okresu, wspominał, że chodził on zgaszony w czasie choroby ojca. Byłem świadomy, kim jest ojciec dla Karola. Ale dopiero ta długotrwająca choroba uświadomiła mi, jaką stanowią jedność. Że ponad wszystkimi kontaktami, znajomościami, przyjaźniami utrzymuje się jak świętość największa ta nić łącząca Karola z ojcem. I to jest nietykalne, nienaruszalne. Teraz role się odwróciły. Lolek przejął obowiązki ojca i zajął się gospodarstwem domowym. Robił zakupy, przynosił ojcu lekarstwa, przygotowywał mu śniadanie i kolację. Obiady natomiast gotowała mieszkająca w pobliżu Aleksandra Kdryńska, matka jego przyjaciela Juliana. Została szklanka herbaty. W mroźny zimowy dzień 18 lutego 1941 roku, jak zawsze rano, Lolek wyszedł do pracy. Po jej zakończeniu, tak jak czynił to od 2 miesięcy, wstąpił do domu Kdryńskich po obiad dla ojca. Wziął go w blaszanej menażce i poszedł do domu. Tym razem towarzyszyła mu siostra Juliana Kdryńskiego, Maria, która miała się zająć podgrzaniem obiadu. Po wejściu do parterowego, ubogiego mieszkania siostra poszła od razu do kuchni. Karol wszedł do pokoju, wspominał Julian Kdryński. Ale po krótkiej chwili wrócił. Ojciec jego już nie żył. Gdy tylko dowiedziałem się od siostry o tym nieszczęściu, poszedłem natychmiast na Dębniki i pozostałem z Karolem przez całą noc. Naturalnie nie zmrużyliśmy oka. Było to rzeczywiste czuwanie przy zwłokach. Karol trochę się modlił, a trochę z przerwami rozmawialiśmy o życiu i o śmierci. Nigdy nie zapomnę tej nocy. Jak wspominał Jerzy Kluger, Lolek nie mógł sobie darować, że zostawił go samego, że nie był z nim w chwili śmierci. Tak samo zdarzyło się, gdy umierała matka i brat. Jako papież wspominał, w roku 1941 zmarł mój ojciec, a było to 18 lutego. Wróciłem z pracy do domu i zastałem ojca martwego. Nie było mnie w Krakowie w chwili nagłej śmierci pana Wojtyły, Nie uczestniczyłam też w jego pogrzebie. Pamiętam jednak, że Karol strasznie przeżył śmierć swojego ojca. Zobaczyłam, jak bardzo czuł się z nim związany, jak wiele dla niego znaczył, opowiada Halina Królikiewicz-Kwiatkowska. Kardynał Stanisław Dziwisz opowiada, że papież wiele razy powracał wspomnieniami do tego tragicznego dnia. Ojciec Święty opowiadał, że po powrocie z fabryki zastał w domu martwego ojca, siedzącego na krześle z głową opuszczoną wraz z rękami na stole. Obok stała szklanka herbaty, niedopitej do połowy. Tę dramatyczną noc papież wspominał po latach. Nigdy nie czułem się tak samotny. Ten mój ojciec, którego uważam za niezwykłego człowieka, zmarł prawie że nagle, podczas II wojny światowej i okupacji, zanim ukończyłem 21 rok życia. Opatrzony świętymi sakramentami. Pogrzeb Karola Wojtyły odbył się 22 lutego 1941 roku. Został on pochowany w grobowcu, który sam przed 5 laty kupił w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie i w którym spoczywali już jego żona Emilia i syn Edmund. Ocalała klepsydra podpisana przez przyszłego papieża. Karol Wojtyła, emeryt wojskowy, przeżywszy lat 62 po krótkiej, a ciężkiej chorobie, opatrzony świętymi sakramentami, zasnął w Panu w dniu 18 lutego 1941 roku. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę 22 bieżącego miesiąca o godzinie 11 przed południem w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego na cmentarzu wojskowym, na którego smutne obrzędy zapraszają stroskani syn i rodzina. Po pogrzebie Karol Wojtyła junior jeszcze w lutym 1941 roku wyprowadził się z domu przy Tynieckiej i zamieszkał u rodziny Kydryńskich. Kiedy jego kolega, ksiądz Mieczysław Maliński, zapytał dlaczego, usłyszał w odpowiedzi: stamtąd bliżej na cmentarz. Ksiądz Maliński zdawał sobie sprawę, że nie był to najważniejszy argument. Ale nie dopytywałem o więcej. Czułem, że dotykam tajemnicy, której nie wolno mi naruszyć. Potem dowiedziałem się, że codziennie chodzi na cmentarz, na grób ojca. Wyczułem, że Karol po prostu nie jest w stanie mieszkać w pustym domu bez ojca. Po śmierci ojca czuł się bardzo samotny, potrzebował bliskich więzi i w rodzinie Kydryńskich je widocznie odnalazł. Przyjaźnił się z Julkiem Kydryńskim, bratem mojego męża. Nadto mama Lucjana była kobietą bardzo serdeczną, ciepłą. Umiała stworzyć w domu dobrą atmosferę. Przyszły papież zwracał się do niej, zresztą mamo, opowiada Halina Kunicka, żona Lucjana Kydryńskiego. Ta matka dawała mu ciepło, którego wtedy potrzebował. Był naprawdę zrozpaczony, wspomina Halina Królikiewicz-Kwiatkowska. Sam Karol już jako papież wspominał po latach: właśnie w tym czasie rodzina Kydryńskich okazała mi wiele troskliwości, a ich przyjaźń była dla mnie ogromną pomocą. Na Tyniecką Karol wrócił dopiero po kilku miesiącach za sprawą Mieczysława Kotlarczyka, który szukał w Krakowie mieszkania dla siebie i żony. Karol zaproponował im dom przy Tynieckiej. Dobrze, ale pod warunkiem, że ty tam wrócisz, usłyszał od Kotlarczyka. W rezultacie zamieszkali tam we trójkę. Później zaczęli w tej suterenie tworzyć teatr rapsodyczny. Non omnis moriar. W rodzinie Wojtyłów panuje przekonanie, że Karol Wojtyła senior wywarł wyraźny wpływ nie tylko na Lolka, lecz także na Edmunda. Rzeczywiście można postawić pytanie, jak potoczyłyby się losy obu synów, gdyby nie ich ojciec? Jaką drogę życiową by wybrali? Czy byliby tak samo religijni, gotowi poświęcać się dla innych? Czy tak samo wykształceni? Ojciec niewątpliwie ukształtował ich charakter i przygotował do życia. Dzięki niemu nauczyli się znosić cierpienie i przeciwności losu po śmierci matki. A dzięki temu później w dalszym życiu, podkreśla dziś Michał Wojtyła, jego brat Jan Wojtyła dodaje, fakt, że Edmund i Lolek zostali dobrze wychowani, że się wykształcili, że wiedli życie ofiarnie służąc innym ludziom, jest bez wątpienia zasługą ich ojca. Być może wpływ Wojtyły na młodszego syna był większy, choćby z tej racji, że Edmund wcześniej zmarł. Idąc za sposobem myślenia rodziny Wojtyłów, można też uznać, że życie Karola Wojtyły seniora w pewnym sensie się nie skończyło. Trwało bowiem dalej w jego najmłodszym synu. Uwidoczniło się to niemal od razu. Okres żałoby był dla osieroconego Karola jednym z najtrudniejszych, ale i najważniejszych w życiu. Wtedy bowiem toczył wewnętrzne zmagania, które później już jako papież nazywał procesem odrywania od poprzednich własnych zamierzeń. Powoli aktorstwo odchodziło na dalszy plan. Odkrywał swe powołanie. Promieniował uduchowieniem, jak to określiła Danuta Michałowska. Aż w końcu jesienią 1942 roku nie miał wątpliwości, co będzie robić w życiu. Zostanie księdzem. Wtedy też wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. Dopiero po śmierci ojca zdecydował się na kapłaństwo, stwierdza Halina Królikiewicz-Kwiatkowska. Do dziś pamięta, w jaki sposób to się stało. Na zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wywieszono w gablotach plan zajęć na kolejny semestr. Karol stał przed tą gablotą i czytał. W pewnym momencie pociągnął kciukiem od góry do dołu i mruknął pod nosem. Nie, to nie dla mnie. Nie miałam wtedy pojęcia, co te słowa znaczą. On natomiast już wiedział, że nie tędy wiedzie droga jego życia. Wkrótce na jednej z prób teatralnych oznajmił nam w gronie kolegów, że nie zostanie aktorem, tylko księdzem. W zasadzie nas to nie zszokowało, słynął przecież z pobożności. Tak jak on, nikt się nie zachowywał. A ja miałam przekonanie, że to pragnienie trwało w nim od dawna. A śmierć ojca niejako pozwoliła mu je wyrazić. Jest znaczące, że Karol Wojtyła postanowił zostać księdzem właśnie po śmierci swego ojca. To właśnie ten moment w jego życiu był przełomowy. To odejście ojca zaważyło na jego życiowych wyborach. Od tej chwili jego życie nie było takie jak dawniej, wspominał Jerzy Kluger. Zaczęło w nim dojrzewać przekonanie, że jego droga jest inna, niż mu się dotychczas wydawało, że czeka go inne powołanie. Papież był pod ogromnym wpływem duchowości i formacji swego ojca. To on w dużym stopniu ukształtował całą jego duchowość, podkreśla kardynał Stanisław Dziwisz. Jan Paweł to potwierdzał. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Karol Wojtyła senior musiał więc niejako odejść w tym właśnie momencie, tak jakby dzięki temu jego syn mógł rozpocząć nowe, inne życie. Trawestując słowa znanej pieśni Horacego, non omnis moriar, można więc stwierdzić, że Karol Wojtyła niecały umarł. Był teraz ze swoim synem w inny sposób. Więcej w książce pod tytułem Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice świętego Jana Pawła II. Autor Milena Kindziuk. Wydawnictwo Esprit.